Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Wielbimy krzyż, wysławiamy zmartwychwstanie. To temat naszych rozmów niedokończonych. W studio Radia Maria gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz przewodniczącego ogólnopolskiego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam wszystkich Państwa serdecznie i zapraszam do naszych rozmów niedokończonych wokół misterium krzyża, chwalebnego krzyża Jezusa i Jego chwalebnego zmartwychwstania. Tytułem wprowadzenia do naszych rozmów chciałbym najpierw powiedzieć, dlaczego w dzień zmartwychwstania przywołujemy tajemnicę krzyża. I to właśnie z takim podkreśleniem: wielbimy krzyż Twój, Panie. Zazwyczaj przywykliśmy patrzeć na krzyż Jezusa jako czas wielkiego cierpienia, poniżenia, wyszydzenia. Nawet zdajemy się twierdzić niejednokrotnie, oczywiście błędnie, że czas opuszczenia przez Ojca. Tymczasem właśnie zmartwychwstanie Pana Jezusa każe nam spojrzeć na tajemnicę krzyża jeszcze od innej strony, dokładniej przyjrzeć się temu wszystkiemu, co Pan Jezus przeżywał właśnie w godzinie krzyża. Nade wszystko widać to, gdy przyjrzymy się uważnie Jego modlitwie w Ogrójcu, rozpoczynającej się od przepięknego słowa Abba, Ojcze, które powtarza się w tej modlitwie kilka razy. Mianowicie Chrystus, który rozpoczyna drogę krzyżową, zwraca się do Ojca w duchu wielkiej miłości, wielkiego zaufania, wielkiego otwarcia na plan zbawienia, określony właśnie w mądrości Bożej i miłości Bożej. Tak jak to też podkreśli święty Piotr w swojej mowie, którą mamy zapisaną w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale. A więc patrzymy dzisiaj na krzyż Chrystusa, w którym triumfuje ostatecznie miłość Jezusa do Ojca i do ludzi. Patrzymy na krzyż, w którym Pan Jezus dokonuje naprawienia śmierci człowieka. Dokonuje się coś niezwykłego, mianowicie finał ludzkiego życia, dotychczas przeżywany przez człowieka obarczonego przez grzech pierworodny i osobiste grzechy, jako moment maksymalnego oddalenia od Pana Boga, za sprawą Chrystusa to wydarzenie staje się momentem przejścia właśnie do domu Ojca, jak mówimy bardzo pięknie i szczęśliwie w tych ostatnich latach i miesiącach. Ale to właśnie dzieje się za sprawą Chrystusa i Jego sposobu umierania. To właśnie poprzez Jego śmierć, w której ostatecznie doszła do głosu miłość, zaufanie do Ojca, wierność wobec Bożej mądrości i Bożego planu. Równocześnie patrząc na krzyż Chrystusa przez pryzmat zmartwychwstania, rozumiemy też, co oznaczały owe ciemności i mrok, który ogarnął ziemię, jak podkreślają ewangeliści, od godziny 6 do 9, czyli od południa do godziny 3, momentu, w którym Pan Jezus oddał ducha. Mrok w tradycji Pisma Świętego, ciemności, to atrybut, cecha charakterystyczna Dnia Pańskiego, przywoływanego przez proroków jako dzień interwencji Boga w dzieje świata, w dzieje ludu Bożego, jako czas sądu po prostu. Sądu rozumianego jako przyjście Boga z pomocą ludowi prześladowanemu, uciśnionemu, skazanemu praktycznie na zagładę. Właśnie zmartwychwstanie jest taką odpowiedzią Boga na to, co ludzie uczynili Jezusowi. Na to całe właśnie poniżenie, tę wielką nienawiść, szyderstwa, jakie zaznał. Dlatego też widzimy lepiej po prostu, że w obliczu krzyża Chrystusa człowiek odkrywa kim jest, jaka jest jego najgłębsza osobista relacja do Chrystusa, w którym gronie się znajduje, czy w gronie właśnie owych szyderców, bluźnierców, czy w gronie tych, którzy zadają rany Jezusowi, często właśnie nieświadomi tego, co czynią, czy też jesteśmy w gronie owych wiernych kobiet, owego ucznia umiłowanego, reprezentującego właśnie uczniów miłujących Jezusa, czy jesteśmy wraz z Matką Najświętszą obecną pod krzyżem Jezusa. A więc w gronie osób, które okazały swoją wierność Jezusowi, czyli swoją miłość, zaufanie wobec Niego aż do końca, nawet dalej niż do krzyża, a mianowicie tak jak niewiasty z tymi wonnościami udają się jeszcze w pierwszy dzień po szabacie do grobu, aby namaścić umęczone i pogrzebane w pośpiechu ciało Jezusa. A więc wielbimy krzyż. Wielbimy krzyż, w którym triumfuje miłość Jezusa. Zmartwychwstanie wyrasta z krzyża. Nie jest czymś, co przychodzi jakby w późniejszym okresie, jest dodane do krzyża. Właśnie zwycięstwo nad śmiercią, nad grzechem, nad tym radykalnym nieposłuszeństwem wobec Pana Boga dokonuje się na krzyżu. To tam właśnie dokonuje się przemienienie człowieka. Dlatego wielbimy krzyż. I zwróćmy uwagę, zmartwychwstały Pan Jezus zazwyczaj przedstawiany jest z chorągwią w ręku. Na tej chorągwi bywa wyobrażany krzyż Chrystusa, ale jest to właśnie sztandar zwycięstwa. Zwycięstwa jednak, które dokonało się właśnie na krzyżu. Wtedy, kiedy na ludzką nienawiść, szyderstwa, niewiarę, Chrystus odpowiada po prostu swoim milczeniem, modlitwą i miłością, no i przede wszystkim oczywiście z zaufaniem do Ojca. Tak trzeba nam widzieć ten właśnie sztandar. Poza tym on jest nawiązaniem do słów świętego Pawła, który pyta, gdzież jest o śmierci Twój oścień, grzech, jako oścień śmierci, został po prostu rozbity, cały ten właśnie oręż śmierci. I ten sztandar zwycięski Chrystusa Zmartwychwstałego przywołuje to właśnie zwycięstwo nad grzechem prarodziców i nad każdym grzechem naszym, które Pan Jezus odniósł właśnie na krzyżu. Dlatego też zwróćmy uwagę, iż tradycje ewangeliczne opowiadają i są one w tym bardzo wiarygodne, że Pan Jezus został ukrzyżowany pomiędzy dwoma innymi ludźmi, oczywiście wyraziście nazwanymi złoczyńcami, sami tak siebie określają. Jest głęboki sens w tym. Pan Jezus jako Syn Boży, który stał się człowiekiem, umiera za grzeszników w ich miejscu i umiera tak jak grzesznicy, właśnie po to, aby pomóc człowiekowi, aby w ogóle dokonać właśnie tego naprawienia finalnego momentu ludzkiego życia, jakim jest właśnie moment umierania, moment śmierci. A zatem wielbimy dzisiaj krzyż Chrystusa, tak jak to mówi prastara tradycja apostolska przywołana przez świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 11, gdy opowiada o sprawowaniu wieczerzy pańskiej, mówi, że głosimy śmierć Twoją, Panie. To dla pierwszych słuchaczy, apostołów mogło wydawać się szokujące. Jak oni mogą głosić śmierć mistrza, którą poniósł na krzyżu, śmierć haniebną. Krzyż, który jest po prostu do dzisiaj symbolem najbardziej bolesnej, a wtedy jeszcze bardzo haniebnej śmierci po prostu. Jednak apostoł wyraźnie to podkreśla. Głosimy śmierć Pana. A więc śmierć, w której dokonało się zwycięstwo właśnie nad ludzką śmiercią, która dotychczas była przekleństwem, była najbardziej tragiczną konsekwencją ludzkiego nieposłuszeństwa wobec Pana Boga. Pan Jezus sprawił, że śmierć człowieka jest po prostu ofiarą, jest paschą, jest przejściem, ale oczywiście wtedy, kiedy ono dokonuje się w zjednoczeniu z Nim, bo tylko wtedy nasza śmierć jest po prostu przejściem, jest również zwycięstwem nad grzechem, nad rodzącą się wtedy zwłaszcza niewiarą, nieposłuszeństwem, brakiem zaufania wobec mądrości i miłości Bożej. I w tym znaczeniu dzisiaj, w te dni paschalne, wielbimy również krzyż Chrystusa, tak jak mówimy. Chciałbym też tytułem wprowadzenia dzisiaj przywołać bodaj najstarsze pismo Nowego Testamentu, w sensie całego utworu, jakim jest pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, w którym apostoł bardzo mocno łączy zmartwychwstanie Chrystusa z naszym zmartwychwstaniem i z naszym życiem. Są to dwa fragmenty tego listu, który powstał najprawdopodobniej w roku 50-51, pisany do wspaniałej gminy właśnie w Tesalonikach, w Macedonii, miasto leżące przy słynnej Via Ignatia, łączącej Rzym ze starożytnym Bizancjum. A więc pisze do ludzi, którzy byli otwarci na ówczesne filozofie, ówczesne idee, znali doskonale czy to greckie, czy rzymskie kulty, religijne misteria. Apostoł głosił im właśnie krzyż Chrystusa jako Ewangelię, jako dobrą nowinę, jako mądrość, tak jak to podkreśla, a równocześnie zmartwychwstanie. I odpowiadał im na bardzo ważne pytanie, jak orędzie o zmartwychwstaniu Chrystusa ma się do naszego życia i do naszej śmierci. I tak już w pierwszym rozdziale tego listu, pierwszego do Tesaloniczan, od wersetu 9 do 10, czytamy takie niezwykłe słowa. Nawróciliście się od idoli, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i aby oczekiwać z niebios Syna Jego, którego On wskrzesił z martwych, Jezusa, który wyzwala nas od gniewu przyszłego. A więc zmartwychwstanie, które otwiera nam możliwość życia dla Boga prawdziwego, jedynego i żywego. Co więcej, zmartwychwstanie Chrystusa, które budzi w nas nadzieję, oczekiwanie na powtórne przyjście tegoż właśnie wskrzeszonego Chrystusa, wskrzeszonego przez Boga. Co więcej, zmartwychwstanie, które wyzwala nas, czy osłania nas od gniewu przyszłego, czyli gwarantuje po prostu zbawienie, życie wieczne. Co notabene potwierdza zakończenie Ewangelii według świętego Marka, które nieraz bywa po prostu relatywizowane w naszym myśleniu religijnym, czy nawet teologicznym. Mianowicie Ewangelia ta kończy się w taki sposób, że kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto uwierzy oczywiście w Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Kto poprzez chrzest włączy swoje życie w to właśnie misterium paschalne. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Po prostu to jest taka możliwość tylko. Albo całkowite ukierunkowanie się, świadome ukierunkowanie się ku Bogu, na życie dla Boga w Jezusie, z Jezusem, albo też pozostawanie w oddaleniu. Oddalenie, które jest tutaj właśnie określane przy pomocy metafory gniewu Bożego. Jeszcze wyraźniej wpływ zmartwychwstania Jezusa na nasze życia, zwłaszcza na życie tych, którzy odeszli z tej ziemi, apostoł wyraża w tymże pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale 4, werset 14 i następny. Mianowicie czytamy tam tak. Wierzymy zaiste, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Także tych, którzy umarli, Bóg zbierze, dokładnie wyprowadzi przez Jezusa i zgromadzi razem z Nim. To jest po prostu idea niezwykle dla nas ważna. Mianowicie ukazuje to, działanie Chrystusa w odniesieniu do osób, które poczynając od prarodziców odeszli z tej ziemi, nawet jeszcze nie słyszeli o zmartwychwstaniu Chrystusa, czy też dotyczy nas, którzy znamy orędzie o zmartwychwstaniu, ale którzy bardzo często pozostajemy właśnie w głębokim zamyśleniu, jaki los przeżywają nasi najbliżsi, nasi znajomi, którzy właśnie odeszli z tego świata. Otóż tutaj apostoł mówi to z całą stanowczością. Potwierdzają to oczywiście jeszcze list świętego Piotra, pierwszy list Piotra, rozdział 3, od wersetu 18, słynne stwierdzenie o stąpieniu Chrystusa do tak zwanej otchłani, czyli do świata zmarłych, do po prostu miejsca przebywania zmarłych, którzy jeszcze nie uczestniczą w życiu Boga. Jezus, który tam zstępuje, wyprowadza ich po prostu z tego właśnie oddalenia od Pana Boga i razem ze sobą przyprowadza do Boga, do domu Ojca. Tutaj właśnie widać w całej pełni dopiero, co to znaczy, że Pan Jezus jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Posłuchajmy właśnie listu świętego Piotra, mianowicie, że Chrystus, który został powołany do życia przez Ducha, poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom, w sensie osobom zmarłym, właśnie zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Otóż właśnie zobaczmy, już na początku, czy w okolicach roku 50, święty Paweł, który doskonale zrozumiał doniosłość i krzyża Chrystusowego, i zmartwychwstania, łączy bardzo mocno to wydarzenie z życiem zmarłych, tych, którzy uwierzyli w Chrystusa i przez chrzest złączyli z Nim swoje życie. Podkreślam to przepiękne zdanie, że Bóg zbierze i wyprowadzi ich przez Jezusa i zgromadzi razem z Nim właśnie w swoim domu, tak jak to ewangelista święty Jan w 14 rozdziale swej Ewangelii bardzo pięknie, obrazowo nam przedstawi. Chciałbym jeszcze tytułem wprowadzenia powiedzieć dwa zdania na temat samego zmartwychwstania. Wszak tytuł naszych rozmów niedokończonych dzisiaj: wysławiamy zmartwychwstanie. Wysławiamy w sensie uwielbiamy. Uwielbiamy Chrystusa, który jest bohaterem tego wydarzenia. Uwielbiamy Ojca, który jest sprawcą tego wydarzenia. To właśnie Jego miłość, która jest odpowiedzią na miłość Jezusa, dokonała przemienienia ukrzyżowanego, umęczonego ciała Chrystusa i dokonała Jego wywyższenia, wyniesienia po prostu na prawicę Boga. Trzeba nam powiedzieć, że zmartwychwstanie jest właśnie przede wszystkim zwycięstwem miłości. Miłości Jezusa i miłości Ojca do Jezusa i do człowieka. Zwycięstwem miłości nad śmiercią. Nieraz mówimy bardzo krótko, że jest to zwycięstwo życia nad śmiercią. Owszem, trzeba tylko dodać, że życia Bożego, tego życia Bożego, które jest właśnie dynamizmem miłości. Zwróćmy też uwagę, że Pan Jezus zmartwychwstaje po to, aby być obecnym dalej pośród swoich uczniów, ale żeby być obecny w inny nieco sposób. Poprzez zmartwychwstanie Jezus ziemski, który był obecny tylko w konkretnych bardzo miejscach i w bardzo konkretnym czasie, w Palestynie, w określonych miejscowościach, prawda, tam gdzie wędrował, spotykał się z tymi i tylko tymi ludźmi, którzy stawali na jego drodze wędrówki. Poprzez zmartwychwstanie Jezus ziemski, ten sam Jezus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest obecny uniwersalnie. Zwróćmy uwagę, że opowiadania o ukazywaniach się zmartwychwstałego w gruncie rzeczy używają bardzo pięknego czasownika, który mówi objawił się albo stał się, egeneto, prawda? A więc nie podkreślają tego po prostu dynamizmu przychodzenia. Owszem, pojawia się tu i ówdzie ten czasownik, ale w troszeczkę innym znaczeniu, że Pan Jezus po prostu, który jest obecny pośród uczniów, w pewnym momencie odsłania tę swoją obecność w tym miejscu, daje ją wyraźniej im odczuć. Dlatego też autor listu do Hebrajczyków kapitalnie tę ideę przedstawił, mówiąc, że Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam, właśnie obecny uniwersalnie. Mówiąc o zmartwychwstaniu, czy rozważając dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, zwróćmy może w tych naszych rozmowach niedokończonych troszeczkę więcej uwagi na to, w jaki sposób uczniowie Jezusa dochodzą do rozpoznania Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jako żyjącego, jako rzeczywiście wskrzeszonego z martwych. Jak ten proces wygląda właśnie? Ale na ten temat powiemy sobie po chwili muzyki.
Zwycięstwo śmierci, piekło i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Jesus of Kashele, oh.
Zwycięstwa śmierci, śpiew Zbigniew Ładysz, temat rozmów niedokończonych, wielbimy krzyż, wysławiamy zmartwychwstanie. Gościem ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk.
Zanim przejdziemy do procesu narodzin i rozwoju, umocniania się wiary apostołów w zmartwychwstanie i w zmartwychwstałego Jezusa, ta wiara, która rozpoczyna się właśnie od niewiary, to takiej stanowczej niewiary, wręcz Ewangelie używają odpowiedniego czasownika, apisteuein, właśnie określającego tę ich początkową postawę. Chciałbym jeszcze powrócić do samego zmartwychwstania, wszak przywołując list pierwszy do Tesaloniczan, mówiłem o odniesieniu zmartwychwstania, zmartwychwstałego do tych, którzy już odeszli z tego świata. Byłaby to jednak połowa prawdy, gdybyśmy nie zwrócili uwagę na to, jak Pismo Święte, Nowy Testament, zwłaszcza Ewangelie, listy świętego Pawła czy inne listy ukazują oddziaływanie zmartwychwstałego Jezusa na żyjących uczniów, na nas po prostu. Zacznijmy może od takiego wspaniałego wyznania, jakie znajdujemy w liście do Rzymian, a więc w piśmie, które powstało w latach 57-58, a więc, jak widzimy, bardzo blisko tajemnicy zmartwychwstania, ale już powstaje w kontekście też pewnych doświadczeń apostoła, powołanego notabene przez zmartwychwstałego Jezusa. W 8 rozdziale, w wersecie 34, apostoł ten pisze tak: któż może wydać wyrok potępienia na nas, wystąpić z oskarżeniem przeciw nam, których Bóg wybrał? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód, czy nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone, ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Otóż widzimy tutaj przepięknie namalowane oddziaływanie zmartwychwstałego Jezusa, który z jednej strony, siedząc po prawicy Ojca, przyczynia się za nami, tak jak w pierwszym liście świętego Jana czytamy. Mamy rzecznika wobec Ojca, który nas usprawiedliwia, który wyjednuje dla nas łaskę przebaczenia, łaskę miłosierdzia po prostu. Ale tutaj ten fragment z 8 rozdziału listu do Rzymian pokazuje, że to przyczynianie się Chrystusa zmartwychwstałego za nami u Ojca daje nam łaskę miłości. Miłości do Chrystusa, miłości do Boga, miłości takiej, która po prostu jest mocniejsza niż wszelkiego rodzaju utrapienia, prześladowania, przeciwieństwa, niebezpieczeństwa, czy nawet po prostu grożące prześladowanie w postaci męczeństwa. We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Zazwyczaj zwykliśmy ideę czy prawdę o miłości Bożej, miłości Chrystusa łączyć z krzyżem. Ten fragment każe nam w sposób konieczny prawdę o miłości Ojca i o miłości Chrystusa do nas łączyć również ze zmartwychwstaniem. Pan Jezus zasiadający po prawicy Ojca w niebie jest tym, który nas miłuje, jak to podkreśli wspaniale początek Apokalipsy. Kościół w Apokalipsie w pierwszym rozdziale zwraca się właśnie do Chrystusa miłującego nas. Tam jest dokładnie użyty właśnie imię słów. Oddajemy cześć. To agaponti chymas, temu, który nas miłuje, właśnie teraz nas obdarza swoją pełną, chwalebną miłością. Notabene w Ewangelii według świętego Marka, w zakończeniu tej Ewangelii czytamy, że Pan Jezus zmartwychwstały, który posłał uczniów, by głosili Jego krzyż i zmartwychwstanie całemu światu, współdziałał z uczniami. Oni poszli, głosili wszędzie Ewangelię, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Jest to ogromnie ważne. Nasze właśnie dzisiejsze, współczesne doświadczenie Jezusa Zmartwychwstałego. Każdy chrześcijanin, dojrzały chrześcijanin ma takie właśnie osobiste doświadczenie. Potwierdza to jeszcze święty Paweł w swoim przepięknym wyznaniu, jakie składa w liście do Filipian w 3 rozdziale tego listu, gdzie przywołuje całą swoją drogę apostolską, pełną właśnie tych przeciwności, trudów, jakie musiał podejmować. Co więcej, musiał odrzucić od siebie, pozostawić po prostu wszelkie przywileje, jakie łączyły się z faktem, że jest Hebrajczykiem, faryzeuszem gorliwym, prawda, według prawa i tak dalej. To wszystko uznał za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa. Dla niego wyzułem się ze wszystkiego, uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. Nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, czyli właśnie z przestrzegania przepisów rytualnych, czystości w świetle judaizmu, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga. I dodaje, sprawiedliwość opartą na wierze przez poznanie Chrystusa, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. W nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Zwróćmy uwagę, o czym tutaj apostoł mówi, że jego życie apostolskie, czyli takie maksymalnie chrześcijańskie, w pełni świadome życie, jest doświadczaniem zarówno przeciwności, takich samych jak Chrystus doświadczał, ale równocześnie pośród tych właśnie przeciwności doznaje mocy Jego zmartwychwstania. I co więcej, jest świadom, że dojdzie do pełnego poznania tejże właśnie mocy zmartwychwstania Chrystusa. Oczywiście wtedy, kiedy również Jego ciało zostanie uwielbione, przemienione mocą zmartwychwstania Chrystusa. A więc widzimy to niezwykłe oddziaływanie zmartwychwstałego Chrystusa również na Jego uczniów, zarówno tych pierwszych, kobiety, które usługiwały Chrystusowi, apostołom, szły z Nim, były Mu wierne, na 12, na innych uczniów, na Szawła, który początkowo był prześladowcą, ale gorliwie szukającym Boga i spełnienia się Bożych obietnic. I wreszcie dzisiaj na nas, żyjących ponad 2000 lat, prawda, od tamtych wydarzeń, Chrystus Zmartwychwstały nieustannie oddziałuje swoją miłością, swoją łaską, swoim miłosierdziem. Winniśmy być tego świadomi, ponieważ na tym polega po prostu wiara, że to nie jest tylko przejmowanie umysłem takiej czy innej prawdy katechizmowej, co jest oczywiste, przyjmowanie takiego czy innego przykazania, kierowanie się nim w życiu, ale wiara w swojej głębi jest doświadczaniem po prostu Pana Boga, zwłaszcza doświadczenia Chrystusa, który współdziała, który jest obecny i swoją łaską współdziała z nami w naszych dobrych postanowieniach, w naszych dobrych inicjatywach, wspiera nas w naszym powołaniu, czy to w życiu małżeńskim, czy też w życiu do służby kapłańskiej, czy zakonnej, misyjnej po prostu. Tego musimy być świadomi, jak wielki jest wpływ i udział, obecność zmartwychwstałego Chrystusa w naszym prawdziwie chrześcijańskim życiu. Byśmy nie popełniali takiego błędu, by po prostu całkowicie odseparować Chrystusa uwielbionego, zasiadającego po prawicy Boga od naszego życia codziennego. Musimy mieć świadomość, że On zaiste zasiada po prawicy Boga, ale równocześnie swoją łaską, swoją mocą jest z nami, wspiera nas w naszym powołaniu, w naszym codziennym życiu, zwłaszcza w tym zaangażowaniu apostolskim. I do tego notabene nas wzywa uczniom, którym się objawia, poczynając od kobiet, uczennic, daje to polecenie po prostu. Idźcie, nieście orędzie o zmartwychwstaniu, o tym, że widziałam Pana, tak jak mówi Magdalena po prostu. A więc w tym właśnie wielkim posłannictwie do świata adresowanym, do świata właśnie pozostającego w smutku, w ciemnościach, świata spowitego poprzez te przeróżne żądze, namiętności, przez zdeprawowaną ludzką wolę, właśnie do tego świata zmartwychwstały posyła uczniów. Nie wystarczy po prostu jedynie przedstawiać coraz to nowe wyobrażenia zepsucia tego świata. Trzeba oczywiście z niego zdawać sobie sprawę, ale w jeszcze większym stopniu winniśmy dynamizować nasze apostolskie działanie i świadectwo o Chrystusie i Jego obecności w naszym życiu, w życiu świata, w życiu człowieka. Wpatrując się w Chrystusa Zmartwychwstałego, spotykającego się ze swoimi uczniami, z niewiastami, które pozostały mu wierne aż do krzyża i do grobu, spróbujmy zobaczyć dary, które Zmartwychwstały Pan przynosi dla swoich uczniów i uczennic. Pierwszym darem, który tutaj już został po części wspomniany, to jest oczywiście łaska miłosierdzia, niosąca przebaczenie, a nawet coś więcej niż przebaczenie, niosąca przemienienie uczniom. Zaczyna się oczywiście od uczniów, dlatego że oni w ogromnej mierze zawiedli Chrystusa, okazali się ludźmi bojaźliwymi, lękliwymi, opuścili Chrystusa. Piotr nawet, jeden Judasz oczywiście zdradził, Piotr wyparł się po trzykroć, a więc z całą stanowczością brnął w tym po prostu wypieraniu się Jezusa sądzonego, prowadzonego po prostu przed arcykapłanów, a potem do Piłata. Otóż zmartwychwstały Pan Jezus zwraca się z orędziem najpierw do nich, prosi, aby przekazały im niewiasty zaproszenie na spotkanie w Galilei. Każe im przypomnieć sobie swoje słowa. Jeszcze przed pasją zapewniał ich, że ich uprzedzi do Galilei. Nazywa ich swoimi braćmi. Co więcej, potwierdza ich powołanie. Nie rezygnuje z nich, mimo że właśnie okazali się tak słabymi ludźmi. A więc to miłosierdzie, które przemienia apostołów, sprawia, że stają się dojrzałymi, w pełni świadomymi po prostu Jezusowej dobroci, Jezusowej miłości, Jezusowego miłosierdzia ludźmi. To najpiękniej widać ten owoc, który Pan Jezus przynosi uczniom w postaci miłosierdzia w scenie z Piotrem, opisanej w Ewangelii według świętego Jana w 21 rozdziale od wersetu 15. Tam do tegoż właśnie ucznia, który bodaj najdalej odszedł od tej właśnie uczniowskiej wierności wobec Jezusa, mimo że chciał być właśnie pierwszy, by bronić Jezusa, to do tegoż właśnie apostoła Pan Jezus zmartwychwstały zwraca się z tym jakże wzruszającym pytaniem, niosącym właśnie miłosierdzie: czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Co więcej, za tą łaską miłosierdzia idzie też właśnie obdarzenie jakby od nowa z całą stanowczością misją pasterską tegoż właśnie Piotra. Pozostali apostołowie otrzymują mandat głoszenia Ewangelii wszystkim narodom świata, by czynili uczniami wszystkie narody. A więc dar miłosierdzia, miłosierdzia, które przemienia uczniów. Zwróćmy też uwagę na niewiasty. One również doznają tegoż właśnie miłosierdzia, które przemienia te osoby lękliwe, zatrwożone, prawda, w świadków zmartwychwstałego. Jak podkreślają ewangeliści, one opowiadały o tych spotkaniach swoich ze zmartwychwstałym bardzo wytrwale uczniom, którzy nie chcieli im wierzyć. Co więcej, ten dar miłosierdzia jeszcze mocniej akcentuje święty Jan w swojej Ewangelii, mówiąc, że Pan Jezus zmartwychwstały, objawiając się w wieczerniku uczniom 12, tchnął na nich, mówiąc: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. A wcześniej przywołuje swoje posłannictwo: jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. W kontekście tego posłannictwa warto tutaj przywołać pewien szczegół filologiczny, niezwykle ważny. Mianowicie Pan Jezus, mówiąc jak mnie posłał Ojciec, używa, ewangelista oczywiście używa, bardzo charakterystycznej formy czasownika posłać, mianowicie czasu perfektum, dokonanego, który wskazuje na to, że Pan Jezus został posłany i dalej jest posłany przez Ojca, mimo że już nie będzie w sposób taki właśnie fizyczny chodził po ziemi palestyńskiej, to dalej jest posłany przez Ojca jako właśnie ten niosący miłosierdzie, odpuszczenie grzechów ludziom. Uczniowie, których On z kolei posyła na świat, nie tyle są przedłużeniem Jego misji, Jego posłannictwa od Ojca pochodzącego, co są uobecnieniem tejże właśnie misji Chrystusa. Tak to wynika z wnikliwej, szczegółowej analizy zastosowanych w tym wersecie czasowników. Czyli krótko mówiąc, Pan Jezus zmartwychwstały, ukrzyżowany i zmartwychwstały, który niesie miłosierdzie Boże światu, miłosierdzie od Ojca pochodzące, On włącza w tę misję uczniów, sprawia, że oni uobecniają to miłosierdzie. To oni teraz niosą je, uobecniając po prostu Jego posłannictwo. Czyli krótko mówiąc, uczniowie posłani przez Jezusa są najbardziej wyrazistymi, takimi po prostu najbardziej czytelnymi znakami obecności ukrzyżowanego i Chrystusa zmartwychwstałego, który niesie miłosierdzie, odpuszczenie grzechów światu. I to jest pierwszy dar zmartwychwstałego Chrystusa dla człowieka, dla świata. Oczywiście dla świata, który otwiera się na te właśnie Jezusowe dary. Otwiera się przez łaskę skruszonego serca, łaskę poszukiwania, łaskę wiary, o czym pewnie jeszcze będziemy mówili w dalszej części naszych rozmów. Drugi dar, który chciałbym przywołać, pojawia się, to dar pokoju oczywiście, ale pojawia się on w kontekście często przywoływanego lęku, strachu, takiego właśnie doświadczenia pewnego nawet paraliżu. To kilka tutaj takich greckich określeń stosują ewangeliści, zwłaszcza święty Łukasz, dla wypowiedzenia prawdy o tym właśnie paraliżującym lęku, trwodze, takim głębokim wzburzeniu. Pan Jezus mówi: nie bójcie się, pokój wam. To pokój właśnie, ten pokój przyniesiony przez Zmartwychwstałego trzeba rozumieć jako dar takiej właśnie pewności, dar światła, rozjaśniający sumienia uczniów, pierwszych adresatów tegoż właśnie daru pokoju. Tych, którzy opowiedzieli się w swoim sumieniu za Chrystusem, zagłoszoną przez Niego prawdą, a zwłaszcza za Jego krzyżem i zmartwychwstaniem, mimo że doznają na świecie ucisku, tak jak to czytamy w Ewangelii Janowej, to jednak doznają pokoju. Mianowicie są pewni, że mają rację, że opowiedzieli się po prostu po stronie zwycięzcy. Zwróćmy uwagę, że pokój, który Pan Jezus ofiaruje uczniom, apostołom, nie usuwa prześladowań, nie znosi krzyża, nie uwalnia ich od wszelkiego rodzaju przeciwności. Czytaliśmy o tych przeciwnościach, jakie apostoł Paweł choćby napotykał, zresztą każdy z apostołów. Ale tymże właśnie apostołom zmartwychwstały daje pewność, że ich misja, ich głoszenie krzyża i zmartwychwstania ma sens, bo zwycięstwo, ostateczne zwycięstwo należy do Jezusa, tak jak zapewnia: jam zwyciężył świat. I na tym polega ten właśnie dar pokoju, czyli dar tej właśnie pewności, dar odwagi z tym złączony i oczywiście dar pełnego zaangażowania się w życie według Ewangelii, według wzorca, jakim mamy w Chrystusie, ukrzyżowanym właśnie i zmartwychwstałym. Trzeci dar, który zmartwychwstały Chrystus przekazuje swoim uczniom i tym, którzy właśnie ku Niemu zdążają, szukają Go, tęsknią za Nim, to jest radość. Święty Łukasz podkreśla, że uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. To samo święty Jan zresztą. Ten dar radości też musimy rozumieć troszeczkę głębiej, bo zwróćmy uwagę, że apostołowie nie stają się w jednym momencie takimi łatwymi optymistami, że nagle przestaje ich wszystko boleć, w tym znaczeniu, że lekceważą fakt, że oto są prześladowani, że po prostu przełożeni ludu, Sanhedryn, prawda, i inni niezbyt życzliwym okiem patrzą na ich działanie, przywołują ich do porządku, prawda, zakazują głosić wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa, a jednak Ewangelie podkreślają, że zmartwychwstały daje im radość pośród znów tego rodzaju właśnie przeciwności, udręk, jakich im świat nie szczędzi. Skąd ta radość? Znów musimy sięgnąć do tekstów paralelnych, mianowicie w Ewangelii według świętego Jana, rozdział 15, werset 9, 11. Pan Jezus wyraźnie dookreśla, mianowicie zaczyna wypowiedź na temat radości od zdania: trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Otóż widzimy tutaj wyraźnie, że radość uczniów rodzi się z miłości, z doświadczenia miłości. Są pewni, że są miłowani. To, o czym mówiłem wcześniej, przywołując list do Rzymian z rozdziału 8, prawda? Są pewni, że nic ich nie zdoła odłączyć od miłości, nic im nie zdoła wyperswadować czy udowodnić, że Pan Jezus ich nie kocha, że Ojciec Niebieski ich nie kocha. To jest ta właśnie wielka miłość Jezusa, która napełnia ich serca, która sprawia, że są po prostu ludźmi szczęśliwymi, żyjącymi nawet pośród, jeżeli nawet żyją pośród prześladowań. Co więcej, w rozdziale 16 Ewangelii Janowej od wersetu 20 czytamy przepiękną metaforę, jaką Pan Jezus tutaj stosuje, mówiąc o niewieście, która rodzi, jak też o doświadczeniu uczniów. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. A więc zwróćmy uwagę na ten niezwykle mocny dynamizm miłości, która rodzi radość, a równocześnie ten realizm, jaki tutaj widać, że uczniowie, którzy po prostu zmagają się z przeciwnościami, mogliby popaść w pewnego rodzaju pesymizm, melancholię, smutek, jakiś, prawda, płacz. Jednak prawda o tym, że współpracują z Chrystusem w wielkim dziele rodzenia ludzi do życia Bożego, każe im cieszyć się po prostu również z tych wielkich, wspaniałych owoców, tak jak to czytamy w trzecim rozdziale Ewangelii Janowej, gdzie Nikodem rozmawia z Panem Jezusem o tajemnicy nowych narodzin. To jest autentyczny początek wiary w człowieku, to jest nowe narodzenie się dziecka Bożego w człowieku i z tego po prostu uczeń Chrystusa winien się cieszyć. A te nowe narodziny są możliwe oczywiście za sprawą Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jest jeszcze kolejny, czwarty dar Jezusa Zmartwychwstałego, o którym Pan Jezus notabene wcześniej mówił uczniom, mianowicie dar Ducha Świętego, parakleta, tego właśnie adwokata albo tego, który jest inną obecnością samego Jezusa, pocieszyciela, często tak się go określa, ducha prawdy, czyli tego, który przypomina nauczanie Chrystusa. W każdym bądź razie w opowiadaniach o ukrzyżowaniu i zmartwychwstałym Chrystusie ten dar najpierw symbolizowany jest przez wodę żywą, tryskającą z otwartego boku Chrystusa ukrzyżowanego, jak ewangelista Jan podkreśla, gdy żołnierz przebił włócznią bok Jezusa, natychmiast wypłynęła krew i woda. Ta woda żywa, o której Pan Jezus w tej Ewangelii wcześniej mówił, prawda, zwłaszcza w siódmym rozdziale, czy w rozmowie z Samarytanką. Woda, symbol życia, właśnie życia wiecznego, życia, które sprawia, że osoba ludzka staje się dzieckiem Bożym, zaczyna żyć życiem Jezusa, życiem Bożym po prostu. A więc dar Ducha Świętego, który notabene Pan Jezus przynosi uczniom, jak już wspomniałem, w Wieczerniku, zmartwychwstały, tchnął na nich, mówiąc, weźmijcie Ducha Świętego. I to jest czwarty, powiedziałbym, kolejny dar zmartwychwstałego Chrystusa. Bez wątpienia trzeba by go postawić na początku w tej litanii darów zmartwychwstałego Chrystusa. I podsumowując tę analizę dotyczącą darów zmartwychwstałego Chrystusa, koniecznie trzeba jeszcze powiedzieć o jednym, mianowicie o rodzącej się wspólnocie wiary wokół Chrystusa zmartwychwstałego. Czyli tym bodaj najbardziej widzialnym i z historycznego punktu widzenia patrząc największym darem zmartwychwstałego Chrystusa jest Kościół po prostu. Ten Kościół rodzący się z tych właśnie wiernych niewiast, z tych uczniów 12, z tych innych uczniów, oczywiście z Matką Najświętszą pośrodku. To jest właśnie wspólnota, która żyje miłością Jezusa, właśnie żyje pokojem pochodzącym od Jezusa. To jest wspólnota obdarzona Duchem Chrystusa, właśnie Duchem Świętym. Wspólnota przemieniona miłosierdziem Jezusa. I to jest właśnie nowa forma obecności Zmartwychwstałego w świecie. To notabene Pan Jezus powie Szawłowi, który prześladował właśnie Kościół, prześladował uczniów Chrystusa. Zmartwychwstały pyta Szawła, dlaczego mnie prześladujesz właśnie? To jest to nowe ciało Jezusa. Jezusa, który wstąpił do Ojca w ciele swoim ludzkim uwielbionym, ale oto na ziemi pozostał po prostu Kościół, jego mistyczne ciało, jak mówimy, ciało po prostu, które jest uobecnieniem zarówno jego pasji, jego cierpienia, jego krzyża, jego umierania, jak też jego chwały, jego właśnie miłości zwycięskiej, tej, która go prowadzi do uwielbienia. Ciała, w którym działa właśnie ten sam duch, który był obecny od chwili chrztu w Chrystusie. I to jest ten wspaniały owoc zmartwychwstania Chrystusa, właśnie Kościół. Tak jak ewangelista Jan podkreśla, to jest bardzo interesujące, gdy Pan Jezus zjawia się w Wieczerniku, tam gdzie byli uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, ale ewangelista podkreśla, stanął pośrodku nich. To pośrodku jest tutaj ogromnie ważne, właśnie ta wspólnota wierzących w Niego, szukających Go, wierzących w Niego, dochodzących do doskonałej wiary w Niego jako zmartwychwstałego, to jest to właśnie Jego nowe ciało, to jest, można by powiedzieć, Jego wielki dar dla świata, bo Kościół, w którym żyje zmartwychwstały Chrystus i działa, poprzez który działa, to jest dar dla świata, czyli dla tych ludzi, którzy jeszcze do Kościoła nie należą, a jak wiemy, Pan Jezus umarł za wszystkich, dla wszystkich i wszystkich powołuje do tego, aby należeli do Jego uwielbionego ciała, tak jak to El Greco pokazuje w swoim wspaniałym obrazie, to uwielbione, pełne Ducha Świętego ciało Chrystusa w tym wirze, prawda, wstępujące do nieba, pociąga za sobą, zwraca ku sobie oblicza, ręce, wszystkich ludzi, łącznie z tymi właśnie strażami, strażnikami, którzy go prześladowali, którzy próbowali zadawać mu rany, którzy zadali mu śmierć na krzyżu. Ale oczywiście są też, tak jak to na tym obrazie pięknie jest pokazane, człowiek ziemski, ten, który trzyma cały czas miecz w swoim ręku, niemniej powalony na ziemię, właśnie człowiek pozostający w sferze ziemskich pożądań, ziemskich namiętności, ziemskich mocy, człowiek, którego nie widać twarzy, taka antyteza po prostu Chrystusa zmartwychwstałego, jego ciała pełnego harmonii, łagodności, tak jak to mówi list do Galatów w rozdziale 5, werset 22, ciało człowieka, który w którym mieszka Duch Boży, właśnie ciało pełne pokoju, łagodności, opanowania, pełne majestatu, pełne wdzięku, pociągające po prostu ku górze w tym wielkim dynamizmie, a zarazem pełne pokoju właśnie. Tak oto wyglądają, w wielkim skrócie rzecz jasna, dary, jakie zmartwychwstały Chrystus, którego dzisiaj wysławiamy. Wysławiamy Jego święte zmartwychwstanie, wysławiamy Jego samego jako zmartwychwstałego. To są te właśnie dary, które zmartwychwstały przynosi również, nie tylko tym pierwszym świadkom Jego osoby jako zmartwychwstałej, ale również nam dzisiaj żyjącym.
Wielbimy krzyż, wysławiamy zmartwychwstania. To wszystko czynimy w naszych rozmowach niedokończonych z księdzem profesorem doktorem habilitowanym Henrykiem Witczykiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz przewodniczącym ogólnopolskiego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Do współtworzenia naszego uwielbienia krzyża i wysławiania zmartwychwstania zapraszamy Państwa. Można to uczynić telefonując do naszego studia 056 655 23 55 to numer telefonu dla słuchaczy Polski Północnej. 056 655 23 56 to numer telefonu dla słuchaczy Polski Południowej i dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny. 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy do Torunia ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. 011 48 56. Wielbimy krzyż, wysławiamy zmartwychwstanie. To temat naszego spotkania w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka. Bardzo proszę, Radio Maryja. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam prowadzącego ojca, jeśli dobrze rozpoznałam po głosie Benedykta. I oczywiście gościa, księdza profesora, dziękując za tę wspaniałą treść, przekazano nam budzącą wiele bardzo głębokich refleksji. Do tej bogatej treści chciałabym dorzucić jeszcze taką swoją jedną rzecz i swoje przeżycie z okresu stanu wojennego i powiedzieć, że sprawa krzyża Chrystusowego jest bardzo nierozerwalnie związana z tragicznymi losami Polski. Ksiądz profesor mówił tutaj słusznie, że mimo, że cierpienie Jezusa było straszne, to była jednak, zrodził On dary Ducha Świętego, zrodził miłość, zrodził nadzieję i pewną taką niepojętą Bożą radość. Więc jeden wniosek z tego wszystkiego wypływa, że cierpienie ma charakter twórczy. Oczywiście wykluczam sprawę cierpiętnictwa. Pamiętam stan wojenny i myślę, że wiele ludzi, którzy słuchają Radia Maryja w tej chwili, wspominają stan wojenny, jak bardzo pomagały nam spotkania przy krzyżach kwietnych układanych między innymi w Warszawie, bo też inne miasta to miały, na Placu Zwycięstwa gdzieś Piłsudskiego, a potem kiedy nas stamtąd wypędzono, otoczono krzyż wysokim płotem z desek rzekomo dla robienia jakiegoś dziwnego remontu, to przeszliśmy do kościoła świętej Anny do Podcieni i tam żeśmy układali krzyż, modliliśmy się, śpiewaliśmy. Jest bardzo chyba bogata literatura okresu stanu wojennego poświęcona krzyżowi, poświęcona cierpieniu Polski w okresach trudnych. Przepraszam, bo grypę mam i tak mówię niedobrze może. I myślę, że jeszcze zebranie tego wszystkiego wymaga czasu i siły, żeby zebrać tę literaturę rozproszoną po całej Polsce, a może nawet i świecie, dotyczącą cierpienia Polski w okresie komunizmu. Oczywiście mesjanizm, który zrodził się, prawda, z krzyża, z naszej wiary chrześcijańskiej, był i jest niesamowicie ośmieszany przez krytyków najpierw marksistowskich, a teraz pokrewnych im liberalnych. Ale serce człowieka wyczuwa, gdzie jest prawda i miłość do krzyża i Chrystusa jest tak wielka, że nawet trudno poważnie traktować te wszystkie wystąpienia i żal mi tych ludzi, którzy się ośmieszają moim zdaniem.
Właśnie, ale może wróćmy do właśnie przywołanego motywu miłości krzyża, zwłaszcza w trudnych momentach naszej historii narodowej, jak też notabene w trudnych momentach naszego życia osobistego, bo to też tak jest, że wtedy jakoś, kiedy przychodzi cierpienie, choroba, czy nas samych, czy kogoś bliskiego, człowiek jakoś bardziej przybliża się do krzyża. Wydaje mi się, że ten głos wymaga jednak pewnej głębokiej korekty, mianowicie to niecierpienie jako cierpienie rodzi te wspaniałe owoce, bo cierpienie jako cierpienie jest po prostu czymś bolesnym, czymś złym, czymś niepożądanym. Natomiast te wspaniałe owoce rodzą się z miłości i z zaufania wobec Pana Boga, wobec Jego planu zbawczego, wobec Jego mądrości, wobec Jego opatrzności. I to Bóg, który w swojej mądrości oczywiście zakłada ludzką wolę, to ludzka wola powoduje złe, wolna wola oczywiście, złe działania, jednak miłość Boża i mądrość Boża odpowiada swoim błogosławieństwem po prostu na tym ludziom, którzy zachowują się w sposób godny, wierny. I to nasze trwanie przy krzyżu było takim właśnie trwaniem przy Ewangelii, przy nauczaniu Chrystusa, przy wierze, wierności wobec wierze. I zwróćmy uwagę, że w odpowiedzi na tę wierność, na tę miłość do Chrystusa, bo to przede wszystkim właśnie wiara, Ewangelia, krzyż. Chrystus był skazany, tak jak to Ojciec Święty powiedział na Placu Zwycięstwa, że chciano wymazać Chrystusa właśnie z dziejów człowieka. I dzisiaj też się próbuje to czynić. Myśmy wtedy, i sądzę, że bardzo wielu ludzi również dzisiaj, manifestuje swoje przywiązanie do krzyża, swoją miłość do krzyża i oczywiście przychodzi też odpowiedź ze strony opatrzności. Przecież byliśmy świadkami, do dzisiaj praktycznie jesteśmy świadkami i uczestnikami niezwykłego pontyfikatu, pontyfikatu na miarę po prostu całej historii Kościoła. Sądzę, że ten pontyfikat będziemy odkrywać jego doniosłość z każdym dniem coraz bardziej. Potrzeba jest czasu, tak jak i apostołowie, życie Jezusa, jego nauczanie, czyny, cuda, po prostu z perspektywy każdego roku rozumieli coraz głębiej jego oddziaływanie. Zwróćmy na to wszystko uwagę, jak właśnie Bóg Ojciec w swojej miłości, w swojej mądrości odpowiada szczodrze swoją właśnie łaską, tymi swoimi darami. Te dary pochodzą od Pana Boga, pochodzą od Chrystusa zmartwychwstałego. To nie cierpienie jako cierpienie je rodzi. Oczywiście ono jest próbą naszej, oczyszczeniem naszej wiary, naszej miłości, naszej wierności po prostu. Ale ostatecznie rodzi te wspaniałe owoce miłość. Miłość, wiara, nadzieja, te właśnie dynamizmy, które były, duchowe dynamizmy, duchowe moce, które były w Chrystusie i które też z Jego łaski są w Jego uczniach. I prośmy o nie, aby różne trudne momenty naszego osobistego życia, rodzinnego życia czy narodowego przeżywać właśnie w takim wielkim duchu miłości, wiary, nadziei, zjednoczenia z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, czyli ostatecznie zwycięskim. Tośmy też mieli na uwadze, że po prostu cierpienia w jedności, w zjednoczeniu z Chrystusem, pozostawanie w zjednoczeniu z Nim jest oczywiście pozostawaniem po stronie zwycięzcy. Jam zwyciężył świat, często się przywoływało to właśnie zdanie Chrystusa. Ale bodaj mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Proszę. Nie bardzo. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto telefonuje?
Dzwoni Marian z Podłańcuta. Chciałem dwie takie myśli wrzucić do dyskusji. I tu po pierwsze chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli Jezus trzykrotnie zapowiadał swoje ukrzyżowanie i swoją śmierć, to chyba nigdy nie zapowiadał swojego zmartwychwstania. A druga taka myśl to, gdy szedł z uczniami do Emaus, to dopiero wtedy wyjaśniał im Pismo. I to nie byli apostołowie ci pierwsi, Piotr, czy tam inni z tych 12, tylko jacyś inni apostołowie. Czyli można by powiedzieć, że Jezus zmartwychwstały jeszcze był nauczycielem, jeszcze nauczał. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Marianie?
No przede wszystkim musimy przypomnieć sobie i skorygować pierwszą część wypowiedzi, ponieważ właśnie najlepiej sięgnąć do Ewangelii. Ja odradzam bardzo przytaczanie słów Pana Jezusa czy tekstów Pisma Świętego tak z głowy, w przybliżeniu, bo nawet jeżeli dobrze zacytujemy, to najczęściej zacytujemy połowę, 3/4, a w Piśmie Świętym akurat jest tak, że ważne jest zdanie od początku do końca. Niektóre zdania muszą być interpretowane w kontekście w ogóle całego dzieła, bo inaczej wyrwane z kontekstu całego dzieła są zupełnie niezrozumiałe. Często właśnie mogą nas prowadzić w odwrotnym kierunku. I tak, jeśli chodzi o zapowiedź krzyża i zmartwychwstania, sięgnijmy do choćby Ewangelii według świętego Marka, rozdział 9, werset 31. Ten fragment uznaje się za taki po prostu najbardziej, jakby to powiedzieć, sformułowanie najbliższe temu, co Pan Jezus rzeczywiście powiedział, nierozwinięte już redakcyjnie przez ewangelistów, bo jest ono bardzo krótkie. Posłuchajmy, jak to Pan Jezus mówił. Pouczał swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, lecz zabity po 3 dniach zmartwychwstanie. I komentarz ewangelisty. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. To jest właśnie konkretne stwierdzenie. Pan Jezus, który wyraźnie wskazywał też na swoje zmartwychwstanie, tylko że ta idea, to właśnie była dla nich idea. Zwyczajna idea, bliżej nieokreślona, jeżeli sobie przypominali Księgę Daniela, czy psalmy, czy Księgę Machabejską drugą, to mogli mieć jakieś wyobrażenie, ale to cały czas były tylko zapowiedzi. I ich trudność polegała na tym, że oni zostali przeniesieni od tych zapowiedzi słownych na temat zmartwychwstania do rzeczywistości, do wydarzenia. Stanęli w obliczu wydarzenia. Słowa, po prostu wiemy, że wydaje nam się, że treść pewnych słów rozumiemy. Choćby słowa miłość po prostu, czy przyjaźń. Ale czym jest przyjaźń, czy miłość, czy zaufanie w odniesieniu do konkretnej osoby, tak naprawdę to wiemy to dopiero po kilkunastu, kilkudziesięciu, czy praktycznie po całym życiu przeżytym właśnie w obecności tej osoby. Dokładnie to samo zjawisko dotyczy tych właśnie zapowiedzi męki i zmartwychwstania Pana Jezusa. Oni wyczuwali, że Pan Jezus mówi tutaj o jakimś niezwykłym wydarzeniu. Właśnie ewangelista mówi, nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Zwróćmy uwagę, że my również często w naszych rozmowach słyszymy, jak ktoś bliski mówi nam o takim czy innym swoim przeżyciu czy wydarzeniu, które spodziewa się, że będzie miało miejsce w jego życiu, a my nie chcemy o tym słuchać i uciekamy po prostu, odwracamy uwagę od tego wydarzenia. Tak, ono wydaje nam się trudne, praktycznie odrzucamy je od siebie. I to jest pierwsze spostrzeżenie dotyczące tych zapowiedzi dotyczących właśnie Jezusowej męki i zmartwychwstania. Dziękuję za przywołanie tych zapowiedzi, ponieważ one są ogromnie ważne z innego punktu widzenia. Mianowicie niektórzy interpretatorzy Ewangelii i w ogóle krzyża, zmartwychwstania Chrystusa twierdzą, że Jezus ziemski nie liczył się z perspektywą takiej właśnie męki, procesu w ogóle śmierci krzyżowej, że to go wszystko zaskoczyło po prostu, że się stało w sposób zupełnie nieoczekiwany i że to jest jego porażka, jego po prostu przegrana, klęska wręcz, bo go ludzie źle zrozumieli, inni zdradzili, jeszcze inni po prostu kierowani zawiścią z powodu sprawowanej władzy, w trosce o tę władzę. Skazali go bardzo szybko na haniebną śmierć. Otóż taka interpretacja jest niedopuszczalna, ponieważ Pan Jezus, ziemski Jezus, Ewangelie są tutaj tego dowodem, mówił o takim właśnie finale swojego życia. Co więcej, i to jest jeszcze drugi bardzo ważny moment, mianowicie Pan Jezus ten finał akceptował jako mieszczący się w planie zbawienia. On tutaj przywołuje figurę Syna Człowieczego. Gdybyśmy sięgnęli do Księgi Daniela, to zobaczymy, że jest to postać po prostu ogromnie ważna. Postać, która z jednej strony utożsamia się z cierpieniami ludu świętych Boga, prześladowanych za wiarę w Boga jedynego w morzu pogaństwa, a równocześnie postać wywyższona, zasiadająca na tronie Boga. To jest siódmy rozdział Księgi Daniela, odsyłam gorąco do tego rozdziału. Pan Jezus właśnie przez pryzmat tamtego proroctwa mówi o swoim życiu, właśnie tym życiu ziemskim, w którym właśnie uczestniczy w cierpieniach, w życiu zwykłych ludzi, zmaga się z tymi cierpieniami, a ostatecznie właśnie z przeżyciami związanymi ze śmiercią, po to, aby ostatecznie to wszystko przemienić, by wynieść właśnie człowieka do życia w Bogu, tak jak właśnie Syn Człowieczy. A więc widzimy po prostu Chrystusa ziemskiego, który akceptuje plan zbawienia. Oczywiście w Getsemani, tak jak prawdziwy człowiek, w kontekście już bardzo dużej bliskości cierpień, okrucieństw, męki, wzdryga się po prostu, bo z kolei nie jest właśnie jakimś samobójcą, który by dążył do takiego właśnie finału swojego życia. Tutaj odczytujemy niezwykły realizm po prostu w prezentacji Chrystusa, jego życia, jego wizji własnego życia, pełnego właśnie tych trudności i przeciwności. I to jest pierwsza tutaj uwaga dotycząca wypowiedzi. Jeśli chodzi o drugą wypowiedź, oczywiście to trudno tutaj widzieć jakiś zarzut w tym, że Pan Jezus Zmartwychwstały wyjaśnia pisma, czy odsyła do pism. To jest bardzo ważne, rozumienie pism. I tutaj nie będziemy się oczywiście...
Ale, księże profesorze, rodzi się też takie pytanie, czy ta wypowiedź nie przynależy do takiej zgubnej nauki, że Jezus Chrystus był zwyczajnym człowiekiem, którego Bóg próbował i wypróbował jego posłuszeństwo, potem w nagrodę obdarza go zmartwychwstaniem, dlatego w tej wypowiedzi pojawia się no takie dziwne, że nie zapowiadał zmartwychwstania i dopiero po zmartwychwstaniu, nie swoim najbliższym uczniom, tylko tym dwóm idącym do Emaus, wyjaśnia pisma. Jak gdyby dopiero wtedy zrozumiał, kim jest. Dopiero po zmartwychwstaniu tutaj chyba też pojawia się ta świadomość mesjańska, o której ksiądz profesor wspominał.
No więc taka,
prawda,
interpretacja jest oczywiście niezgodna z faktami obecnymi w Ewangelii. No to już tutaj fakt tych zapowiedzi, oczywiście jak się pominie połowę zdania, no to oczywiście taka interpretacja wtedy jest uzasadniona. A co więcej, zobaczmy w Ewangelii Janowej, rozdział 20, kiedy Piotr i drugi uczeń weszli do grobu, ewangelista podaje, że ujrzał i uwierzył, dotychczas bowiem jeszcze nie rozumieli pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. W jakim znaczeniu pismo mówi, że on ma powstać z martwych? Tutaj nie cytuje się konkretnego zdania z Pisma Świętego. W ogóle cały Stary Testament ukierunkowany jest na Chrystusa i dopiero w nim znajdujemy po prostu klucz do rozumienia wielkiej historii i stworzenia świata, i egzodusu, proroctwa, nauczanie mędrców, bo w nim wszystkie te tradycje znajdują po prostu pełnię, swoją realizację ostateczną, pełną po prostu. A więc tego rodzaju interpretacja jest pomijaniem po prostu konkretnych danych z Ewangelii, jakie mamy. Pan Jezus miał w pełni świadomość swojego posłannictwa mesjańskiego, jakkolwiek go nie eksponował, by nie wzbudzać właśnie tego mesjanizmu politycznego. Natomiast jego mesjanizm to jest mesjanizm właśnie Syna Człowieczego, o którym tutaj mówiłem z Księgi Daniela, czyli sługi Bożego, współcierpiącego ze swoim ludem, obarczającego się grzechami tego ludu, tak jak to w Księdze Izajasza, rozdział 53 czytamy po prostu.
Dziękujemy. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Alleluja. Krystyna z Lublina. Przyszła mi taka myśl, analizując drzewo krzyża, na którym Chrystus umarł i zmartwychwstał, z grobu powstał. Przyszła myśl z drzewem poznania dobra i zła w raju. Sięgnęłam jakoś myślami do... W jakim sensie ten krzyż, prawda? Więc czy dobrze myślę, na początku stworzenia Bóg stworzył poszczególne... tak wiem. I przede wszystkim, kiedy stworzył człowieka na swój obraz, swoje podobieństwo, wskazał do pierwszych rodziców, raczej z prośbą, prawda, nie zakazywał, no może z troską, miłością miłosierną, żeby z tego drzewa nie owoców nie spożywać. I tu dla mnie jest to postawa negatywna jako chrześcijanina, bo przecież kobieta, nie wiem, czy to niewiastę można nazwać, kobieta nie posłuchała tej troski ojca i widzimy konsekwencje, strach, ucieczka przed Bogiem. Chrystus zmartwychwstały przyciągnął nas swoją tą postawą odpowiedzialną miłości wobec Boga Ojca na krzyżu. Jakby powiedział, nie bójcie się, ojciec was kocha tak jak mnie kocha, prawda? Ojciec posłał swego syna o naturze boskiej, bo człowiek ziemski był bardziej skłonny do ziemskiego myślenia i słuchania. I tutaj widzę Maryję pod krzyżem, tą niepokalanie poczętą, tą nową Ewę na niewiastę, która przyjęła mocą Ducha Świętego Syna Bożego. Jezus ukształtowany z ciała Maryi, jest tym Synem Człowieczym, wychowywany w dzieciństwie przez Maryję, uczyła wrażliwości na drugiego człowieka, przede wszystkim miłości do Boga, a później widzimy, że Jezus staje się mistrzem dla swojej matki, traktującą jako jedno z niewiast, prawda? Później pod krzyżem oddaje nas wszystkich miłości miłosiernej do Matki Miłosierdzia Maryi. I to jest powtarzane do dzisiaj w Eucharystii. Prawda? To ciało i krew, i to apostołowie czynią. I zawsze po podniesieniu modlimy się, że dziękujemy za życie wieczne, które wraz z Maryją otrzymujemy. Maria była...
A no właśnie, otrzymujemy życie wieczne z drzewa krzyża. Z Eucharystia, którą przyjmujemy, to jest właśnie ukrzyżowane i uwielbione ciało Chrystusa, w którym przyjmujemy całą Jego osobę i całe Jego ziemskie życie. Łączymy się też z Nim jako po prostu Synem Boga, zasiadającym po prawicy Ojca w niebie. I to jest bardzo dobre tutaj połączenie. Chciałbym tylko dorzucić odniesienie do Apokalipsy świętego Jana w rozdziale 22, gdzie właśnie jest przywołane drzewo życia. Mianowicie czytamy w rozdziale 14, słyszymy tam stwierdzenie: jam jest alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec, tak mówi właśnie zmartwychwstały Chrystus. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała, aby bramami wchodzili do miasta. I dalej wyjaśnia się, na czym ta władza nad drzewem życia polega. Mianowicie: kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie, a jeśli by ktoś... No właśnie, tutaj mamy odniesienie, a jest właśnie, jeśli by ktoś odjął coś ze słów tej księgi, tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udział w drzewie życia i w mieście świętym. Tutaj najwyraźniej to drzewo życia, ukazane już w niebieskim Jeruzalem, to jest właśnie krzyż Chrystusa, ale krzyż widziany jako krzyż uwielbionego Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa, właśnie baranka, który był zabity, ale jest stojący, jest żyjącym. I bez wątpienia tutaj wypełnia się ten pierwszy symbol właśnie, czy figura drzewa życia rajskiego. To właśnie Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały daje nam rzeczywiście dostęp do drzewa życia, czyli do pełni życia Bożego. On jest po prostu tym drzewem życia, źródłem wody życia, jak to pięknie Księga Apokalipsy mówi. Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Prosimy kolejny.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem podziękować księdzu profesorowi za wyjaśnienie, bo dzwoniłem wcześniej. Chciałem podziękować, że, bo nie znam na tyle pisma i nie wiedziałem, że jest zapowiedź zmartwychwstania była. A jeszcze powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że któryś raz z kolei ojciec snuje jakieś dziwne przewiduje podstępy z mojej strony.
Sądzę, że to nie były podstępy przewidywane, jedynie, wie pan, pewne wypowiedzi można interpretować albo tak, albo inaczej. Jeszcze proszę to przyjąć jako swego rodzaju próbę myślenia, jak takie czy inne wypowiedzi, jaki one mogą mieć sens, no bo mówimy pewnymi skrótami też. Tutaj rozmawiając z ojcem Benedyktem nie wyczuliśmy, broń Boże, żadnej tego rodzaju intencji, jedynie próbowaliśmy odkryć właśnie, jakie jest sedno pytania, bo o to też chodzi w naszych rozmowach, żeby odpowiadać na samą istotę pytania. Jeżeli, tak jak pan mówi, nie było to właśnie zamierzeniem żadnym, no to tym lepiej, ponieważ akurat właśnie pogłębił pan znajomość tekstu Pisma Świętego i wszystko jest jasne. Natomiast tego rodzaju hipoteza założona przez ojca Benedykta posłużyła nam do wyjaśnienia po prostu, bo niektórzy ludzie tak myślą po prostu. Są różnego rodzaju publikacje tego rodzaju, więc to po prostu dobra okoliczność dla wyjaśnienia, jak pan zapewne wie, wobec tajemnicy zmartwychwstania ludzie formują przeróżne zastrzeżenia, pytania, wątpliwości i czasem dobrze jest je nawet przywołać, jeżeli ich nie podzielamy, a nawet jeżeli ich nie znamy, przywołać i rozwiać po prostu, na ile one są nieuzasadnione, na ile jakoś możliwe, żeby nasza wiara była po prostu silniejsza. Także proszę być spokojnym, nie ma, jakby to powiedzieć, z naszej strony tutaj żadnych jakichś, jakby to powiedzieć, no nie przychodzi mi odpowiednie słowo.
Nie jest to ocena człowieka, no danego właśnie, jego wypowiedzi, tylko sprawy. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja.
Ja bym chciała tak się zwrócić do właśnie księdza profesora z takim wyjaśnieniem w odniesieniu do drugiego czytania z Paschy, to jest z Księgi Rodzaju. I ten fragment, który właśnie w tym roku, słuchając tego czytania, miałam, no poza tym, że zawsze to czytanie jest dla mnie ogromnym świadectwem wiary, kiedy Abraham ma złożyć w ofierze Izaaka, ale po raz pierwszy w tym roku, w tym czytaniu, zobaczyłam historię Pana Jezusa. To jest dla mnie to czytanie właśnie o Abrahamie i złożeniu w ofierze Izaaka, to jest dla mnie odniesienie do historii Boga Ojca, Pana Jezusa. I nawet takie sformułowania, że kiedy Bóg wezwał Abrahama, żeby złożył Izaaka w ofierze, Abraham o świcie, na drugi dzień, to znaczy kiedy jednego dnia usłyszał, nie wiem czy wieczorem, ale w każdym bądź razie jednego dnia usłyszał, na drugi dzień rano wyruszył w drogę. I kiedy miał składać w ofierze Izaaka, to był trzeci dzień. I dla mnie to skojarzenie tego czasu, że jednego dnia z rana i trzeciego dnia ta jego noc minęła, kiedy Pan Bóg zatrzymał jego rękę nad synem i przemówił do niego, i on zobaczył tego baranka uwikłanego. I dla mnie to te trzy dni i to, kiedy się to wszystko zaczęło, no to poza tym, że jest to ogromne świadectwo wiary, ale to jest też i ogromne zawierzenie Panu Bogu. I to jest tak samo, no dla mnie to jest tak figura już Pana Jezusa w tym całym wydarzeniu. I takie jest moje skojarzenie w tym roku z Paschy. Ja bym bardzo prosiła, żeby ksiądz profesor to wyjaśnić, czy takie właśnie moje odniesienie to może mieć miejsce do tej historii właśnie Abrahama, Izaaka. I to właśnie takie ogromne oddanie się Bogu Ojcu. I on nawet kiedy mówił do tych ludzi, z którymi szedł, powiedział: wy poczekajcie tutaj, ja wrócę. On nie powiedział, że my wrócimy. On nie powiedział, że ja wrócę, tylko powiedział, że my tu wrócimy. Więc on je, wykonując polecenie Boga, on szedł, ale on miał tak wielkie zaufanie do Pana Boga, że wszystko, co uczyni Pan Bóg, będzie bardzo dobre, tak jak w pierwszym czytaniu stworzenia świata, że wszystko było bardzo dobre. I on też wiedział, że to będzie bardzo dobre. I on do końca, on mówi do tych, których zostawił, że my tu wrócimy. Więc on jakby idąc tam, wiedział, że Bóg mu zabezpiecza wszystko, co najlepsze. Ale właśnie ja w tym roku właśnie tak bardzo wyczytałam w tym tą postawę i tą historię Pana Jezusa właśnie tych trzech dni, kiedy szedł na tą pewną śmierć i za trzy dni, kiedy zmartwychwstał. To tyle takiego mojego takiego odniesienia. Ja bym prosiła o wyjaśnienie. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, z prawdziwą radością i wielkim uznaniem wysłuchałem tej interpretacji. I bardzo się cieszę, że na antenie Radia Maryja właśnie tego rodzaju rozmowy mają miejsce, że możecie Państwo dzielić się właśnie swoim rozumieniem tekstów Pisma Świętego, słuchanych w kontekście z jednej strony liturgii, w tym przypadku paschalnej liturgii, która wyjątkowo mocno do nas przemawia, jak też w kontekście swojego życia, swojego doświadczenia, osobistego doświadczenia dobroci Bożej. I wszystkie tutaj wypowiedziane zdania są całkowicie trafne i do przyjęcia po prostu. I gratuluję po prostu tej interpretacji. Mogę tylko dodać jedno, dwa zdania. Mianowicie chciałbym jeszcze mocniej podkreślić to zaufanie Abrahama do Pana Boga, z czego ono się bierze. Mianowicie ono się bierze z jego wcześniejszego doświadczenia Bożej szczodrości, Bożej miłości. Jak sobie poczytamy te wcześniejsze rozdziały, to zobaczymy właśnie, jakimi wspaniałymi dobrodziejstwami i opieką tenże Bóg, który go powołał, otaczał go nieustannie. I on jest pewien jednego, że po prostu Panu Bogu trzeba ufać, że nawet jeżeli człowiek do końca nie rozumie takiego czy innego wezwania Bożego, ale jest pewien, to jest tutaj bardzo ważne, że to jest Boże wezwanie, to trzeba po prostu za nim iść. Ale w kontekście tego właśnie doświadczenia, tego całkowitego zaufania do Bożej miłości, do Bożego planu, Bożej mądrości. I dokładnie ta sama postawa właśnie odzwierciedla się w Panu Jezusie. I to jest jedno. Drugie dopowiedzenie tym razem już. Zwróćmy uwagę, że w tym opowiadaniu z Księgi Rodzaju, to jest 22 rozdział, tam dwa razy użyte jest sformułowanie, że na tej górze Bóg się objawia. To jest bardzo tajemnicze sformułowanie. W jaki sposób tam Bóg się objawia? Właśnie objawia się jako ten, który z jednej strony stawia Abrahamowi tak wielkie wymagania, stawia go wobec próby jego miłości, a z drugiej strony objawia się jako ten, który mu daje Izaaka. Ten Izaak jest jakby po raz drugi dany Abrahamowi. Bóg się objawia właśnie jako Bóg miłości, Bóg życia, Bóg zwyciężający. Tu w tej perykopii jest też wielka polemika z ówczesnymi kultami, według których ofiarowano bóstwom dzieci po prostu. Była to praktyka tak zwanego kultu Molocha, ale też innych bogów, bardzo szeroko obecna w starożytnym świecie. Właśnie Pismo Święte, konkretnie ta perykopa, lud hebrajski, od samego początku jest pewien, że Bóg prawdziwy, Bóg Adonai, ten, który wyprowadził z Egiptu, powołał Abrahama, on nie chce po prostu śmierci ludzi składanych właśnie rzekomo jemu w ofierze, że to jest po prostu jedno z największych bluźnierstw i jedno z największych obraz bożych po prostu. To warto też odnieść do naszych dzisiejszych czasów, wszak dzisiaj mamy jakby zmodyfikowaną wersję tego właśnie kultu Molocha. Aborcja to jest nic innego jak tylko właśnie taki perwersyjnie praktykowany kult tego rodzaju, któremu Pismo Święte przeciwstawia się z całą stanowczością. I przenieśmy to odniesienie, Bóg się objawia na górze Moria, do krzyża i zmartwychwstania właśnie w tym z jednej strony bardzo trudnym doświadczeniu, bo najpierw mamy to oddalenie się Pana Boga, który nie interweniuje, szydzą z Chrystusa, zabijają Go, wieszają na krzyżu, prawda, i szydzą ciągle. Pan Bóg pozostaje jakby w milczeniu pasywny, a jednak ostatecznie objawia się właśnie z całą swoją mocą. I to jest właśnie krzyż, zmartwychwstanie Chrystusa jest takim po prostu szczytem, największym przejawem Bożej mocy, Bożej miłości, właśnie szczytem objawienia się Boga człowiekowi. Oczywiście to objawienie, jakby to powiedzieć, jest nam zadane. Jak na razie, czy w dotychczasowym naszym doświadczeniu, po pierwsze wiemy o tym doświadczeniu na zasadzie informacji, po części poznajemy tęże Bożą miłość, Bożą mądrość, na ile uczestniczymy właśnie w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa, ale w pełni Bóg nam się objawi wtedy, kiedy sami staniemy się po prostu w pełni uczestnikami zmartwychwstania Chrystusa, kiedy nasze człowieczeństwo, nasza osoba zostanie właśnie tak przemieniona jak Jego osoba. I to dopowiedzenie jedno. I jeszcze już ostatnie takie dopowiedzenie z tryptyku rzymskiego, które mi w tym momencie przychodzi, mianowicie z ostatniej części. Pamiętamy, cała ta trzecia część poświęcona jest właśnie historii Abrahama i tam Ojciec Święty, genialny i teolog, i filozof, i poeta, użył bodaj po raz pierwszy, przynajmniej z innymi autorami, wyraziście nie kojarzę tego sformułowania, które oddaje bardzo trafnie sens właśnie śmierci człowieka. Mianowicie używa tam sformułowania, że może być śmierć ofiarna, czyli śmierć, która jest ofiarą, ale ofiarą nie w sensie rezygnacji, przegranej, takiej właśnie czegoś ciężkiego, co się przeżywa właśnie z bólem serca, tylko wydarzeniem, w którym człowiek, tak jak Abraham, jak Izaak, objawia swoją maksymalną po prostu mądrość, zaufanie, miłość wobec Pana Boga. A więc w takim znaczeniu to finalne wydarzenie naszego życia, które w gruncie rzeczy towarzyszy nam już od momentu narodzin, prawda? Trzeba być tego świadomym. Przeżywamy nasze umieranie, nasze przemijanie codziennie. W każdym razie może ono być przeżywane jako właśnie taka śmierć ofiarna, czyli po prostu jako wielkie doświadczenie, wielka próba naszej heroicznej i bezinteresownej miłości wobec Boga. Tak jak i Hiob po prostu, jego historia to jest próba jego miłości, jego bezinteresownego, bo tak jak szatan szydzi z niego właśnie przed Bogiem, że jak go obsypałeś wszelkimi dobrodziejstwami, to trudno, żeby nie był bogobojny, żeby cię nie czcił, prawda, bo Bóg się szczyci swoim sługą Hiobem. I rzeczywiście Hiob tę próbę ze swojej miłości bezinteresownej wobec Pana Boga zdaje w całej rozciągłości, prawda? Dlatego też zostaje jeszcze bardziej obdarzony wszelkimi dobrodziejstwami, szczodrością, miłością Bożą i przede wszystkim z tegoż właśnie Hioba Bóg czyni orędownika. Hiob ostatecznie wstawia się za swoimi przyjaciółmi przed Bogiem. A więc dziękujemy bardzo za tę wspaniałą interpretację i przywołanie historii Abrahama i Izaaka. Rzeczywiście ojcowie Kościoła odnosili od pierwszych wieków, od pierwszych dziesięcioleci praktycznie tę historię do Jezusa i Ojca w niebie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
A, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A kłaniam się, Marek z Krosna. Słucham właśnie od początku audycji i a to jest wiadomo, no trudny temat, ale jakże bogaty w sens no, w naszym życiu. Ponieważ w zasadzie staram brać się do ręki co dzień Pismo Święte i taka refleksja mnie nieraz nachodzi, no gdyby mi się ktoś zapytał na to, dlaczego wierzysz w Chrystusa i że się narodził i został męczony i zmartwychwstał. To znaczy, i proszę tak potem moje myśli podsumować, no bo skoro no, podaję mój jakby pogląd i moją wiarę, bo jeżeli Chrystus już zawisł na krzyżu, no, ziemia się zatrzęsła, skały zaczęły pękać, święci zaczynali i powychodzili z grobów. A apostołowie, jakże żyjąc z Chrystusem, swoim życiem udowodnili, no jakże wspaniałego Boga doświadczyli na ziemi, ponieważ sami za Niego oddali życie na krzyżu. I to tak, to jest temat jakże bardzo szeroki, ale jakże niejednokrotnie, no trzeba to tak jak zawężać bardzo krótko, żeby to w jakiś sposób my i prości ludzie, jako ja prostaczek, no żebym wierzył, że jakże to w tym Piśmie Świętym niejednokrotnie krótko jest napisane, bardzo obrazowo, żebym po prostu ja to wszystko zrozumiał, tą moją wiarę, no bo wiadomo, żyję 20 wieków po Chrystusie i jakoś cieszę się, że wierzę i że tak jakby sam siebie się cieszę, że te słowa, które Pan mówi do mnie, z radością przyjmuję i taką z cichą nadzieją czekam kiedyś na ten koniec, choć wpisane mi przez życie też był troszkę ten krzyż i cierpienie, które jakoby jakże jest istotne, ponieważ cierpienie potem wyzwala w człowieku przez krzyż ten sens potem tego dalszego efektu tej radości życia, bo świat materialny daje tylko, ciągle podsuwa nam jak najwięcej, a potem w jakiś sposób przepaść, a krzyż i cierpienie potem daje to bogactwo, radość serca i to jakoby wywyższenie, także jednak te słowa, które mówią, że nie da się zrozumieć Chrystusa bez cierpienia, po prostu no, jest tak trafne, no, że nie do podważenia.
Dziękujemy za telefon. Pozwolimy oddamy głos księdzu profesorowi. Prosimy.
Właśnie postawił Pan bardzo ważny problem. Sądzę, że każdy z nas, dzisiaj uczestników rozmów niedokończonych, winien go sobie postawić. Mianowicie, jak wygląda moja wiara w Jezusa Zmartwychwstałego? Na jakim etapie tej wiary jestem? Mieliśmy nadzieję przeanalizować proces dochodzenia apostołów do pełni wiary, do doskonałej wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego, która ostatecznie właśnie zaowocowała nawet oddaniem życia za Niego. ale nie udało nam się dokonać tej właśnie analizy procesu dorastania, dochodzenia do pełni doskonałej wiary paschalnej uczniów. Niemniej z tego, co powiedzieliśmy, każdy z nas winien mieć osobiste doświadczenie obecności i działania Chrystusa Zmartwychwstałego w swoim życiu. Tak jak Pan Jezus zapewnia uczniów, gdzie dwaj albo trzej się zgromadzą w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I to jest pierwsze doświadczenie. Doświadczenie związane po prostu z liturgią, z modlitwą, zwłaszcza modlitwą przeżywaną we wspólnocie, modlitwą inspirowaną Słowem Bożym. Taka modlitwa daje człowiekowi doświadczenie po prostu bliskości Chrystusa Zmartwychwstałego. Ona wyprasza nam po prostu te jezusowe dary i po prostu dostrzegamy te jezusowe dary. Wystarczy zobaczyć choćby kształt życia w naszych wspólnotach parafialnych. Na ile one, te właśnie wspólnoty w swoim życiu przypominają Chrystusa, ciało Chrystusa, postawy Chrystusa, a na ile przeważają w nich nasze niedoskonałości, ludzkie słabości, czy wręcz grzechy. Następne doświadczenie, bardzo ważne doświadczenie Chrystusa Zmartwychwstałego. Chciałbym tu jeszcze raz przywołać apostoła Pawła, jego wielkie zaangażowanie apostolskie, które podejmowane było w niezwykłych przeciwnościach, z wielkim trudzie, ale równocześnie z niesamowitym zaangażowaniem. Ileż on podróży odbył, w sensie ileż miejsc nawiedził, przeróżne sytuacje życiowe w trakcie tych podróży, głoszenia Ewangelii, a równocześnie wyznaje, pisząc z więzienia, że wszyscy, nawet jeżeli mnie wszyscy opuścili, to Pan stanął przy mnie. I Pan po prostu, zmartwychwstały Pan, współdziałał z nim. I on jest tego pewien. I nie tylko on jako po prostu Paweł, konkretny człowiek, jest tego pewien. Owoce jego apostolskiej misji, tego właśnie współdziałania zmartwychwstałego z nim, trwają do dzisiaj po prostu. Tymi owocami są zarówno wspaniałe listy wyjaśniające całą głębię Ewangelii Chrystusa, dzieła zbawienia, na czym ono polega, jak też po prostu otwarcie Kościoła apostolskiego na pogan, na świat pogan. Bez niego, bez jego po prostu zaangażowania, bez jego rozumienia i doświadczenia zmartwychwstałego Chrystusa, to otwarcie na pogan być może przyszłoby znacznie później, znacznie trudniej. Wiemy, jak po prostu wiele zależało od jego rozumienia zmartwychwstałego Chrystusa, jego dzieła usprawiedliwienia, że tego usprawiedliwienia potrzebują i Żydzi, i poganie, że Chrystus po prostu obejmuje swoją miłością wszystkich ludzi. A więc tego rodzaju doświadczenia, osobiste przeżycia naszej więzi ze zmartwychwstałym są niezwykle ważne i one mają szansę narastać, pod warunkiem właśnie, że jest w nas obecna miłość do Chrystusa. To poszukiwanie Chrystusa, które cechuje tak wspaniałe postaci jak Maria Magdalena, uczeń, którego Jezus miłował, święty Piotr i inni uczniowie bez wątpienia. Każdego z nich można by tutaj przywołać, ale w tych trzech postaciach te uczucia miłości szukającej, miłości wrażliwej na miłość Jezusa i tej miłości, która przechodzi ciężką próbę, ale ostatecznie doznaje łaski miłosierdzia, jak w przypadku świętego Piotra, te doświadczenia po prostu winny w nas narastać i wtedy dopiero człowiek z każdym dniem staje się coraz bardziej z jednej strony pewien, jego wiara jest coraz mocniejsza w Chrystusa Zmartwychwstałego, jego życie coraz bardziej inspirowane nauczaniem Chrystusa, a jego postać, tak jak to dzisiaj oglądaliśmy w programie w telewizji Trwam, wspaniały obraz El Greco, jego postać, jego człowieczeństwo po prostu, on jako człowiek coraz bardziej jaśnieje pięknem, blaskiem, pokojem, harmonią, która jest właśnie w Chrystusie zmartwychwstałym. Sądzę, że tą refleksją, tym odwołaniem do wspaniałych postaci przyjaciół Chrystusa, ludzi miłujących Chrystusa, jak Maria Magdalena, jak święty Jan, uczeń, którego Jezus miłował, i Piotr, zakończmy nasze dzisiejsze rozmowy, chyba że jeszcze mamy kilka minut, to tutaj zależy od ojca Benedykta.
Przede wszystkim należy podziękować księdzu profesorowi za to, że poświęcił cenny czas w dni świąteczne, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. I oczywiście telefonów już nie odbierałem i nie odbieram, ale jeżeli jest ważna sprawa, którą trzeba poruszyć, może zwłaszcza w perspektywie głoszenia homilii, kazań paschalnych Zmartwychwstania. Tutaj dzisiaj mieliśmy przykład, dzięki księdzu profesorowi, pięknej katechezy paschalnej. Wiemy, że jest piękna homilia paschalna Melitona, którą czytamy w liturgii godzin. Tak więc jak głosić prawdę o Chrystusie zmartwychwstałym, świadectwem życia, ale również jak przepowiadać?
Po pierwsze, trzeba przepowiadać logicznie, a po drugie, trzeba aktualizować. Te dwie reguły chciałbym podać, jeżeli mogę. Co to znaczy logicznie? Homilia musi mieć po prostu temat, konkretny temat, jasno sformułowany, i ten temat musi być rozpracowany przynajmniej w dwóch, trzech punktach. Ja miałem szczęście wysłuchać wspaniałej homilii w Dzień Zmartwychwstania. Homilii, która była zatytułowana Zmartwychwstanie jako zwycięstwo. I kaznodzieja, mój proboszcz notabene, którego serdecznie pozdrawiam, odpowiedział na pytanie, co to znaczy, że zmartwychwstanie jest zwycięstwem. Zwycięstwem czego? Zwycięstwem miłości i zwycięstwem prawdy. Jeśli chodzi o prawdę, chodzi o wyznanie, że setnika, oto Syn Boży, prawda. Już nie będę rozwijał tego tematu. W każdym bądź razie jest tutaj przepiękna logika po prostu. I każdy ze słuchających takiej homilii, tak są zbudowane psalmy czy mowy apostołów, że one mają, są jakby takimi dyptykami czy tryptykami, że jakaś jedna wielka idea jest ukazana w dwóch czy trzech częściach po prostu. Przy czym to jest logika, jakieś takie myślenie całościowe, że to jedno z drugim się bardzo silnie i organicznie łączy. A na czym polega aktualizacja? Aktualizacja polega na tym, że trzeba przywołać z naszego doświadczenia chrześcijańskiego takie wydarzenia, w których ta prawda głoszona, że zmartwychwstanie jest zwycięstwem miłości, się aktualizuje po prostu. A więc w tym przypadku na przykład została przywołana postać błogosławionej Beretty Molly, która, znamy jej historię, prawda, heroiczne urodzenie czwartego dziecka, córki, która żyje do dzisiaj. Ona umiera w Dzień Zmartwychwstania, notabene, a zostawiła zapis odkryty przez męża po śmierci jej, że ostatecznie miłość zwycięży. No to jest po prostu aktualizacja zmartwychwstania. To jest człowiek, który odniósł takie samo zwycięstwo swoją miłością. Ta kobieta, właśnie lekarka notabene i matka, żona, swoją miłością, taką właśnie heroiczną miłością, ofiarną miłością, odniosła zwycięstwo, tak jak Chrystus zmartwychwstały. Zwycięstwo właśnie nad własną śmiercią, dzisiaj błogosławiona, Kościół potwierdza po prostu jej życie w Bogu. I ta miłość, która zwycięża właśnie zarówno w odniesieniu do męża, w odniesieniu do dzieci, zwłaszcza do tego dziecka, które było zagrożone, prawda, które lekarze, inni koledzy skazywali raczej, prawda, na śmierć, na usunięcie, jak to się dzisiaj mówi, prawda. A więc tego rodzaju aktualizacja, jeśli chodzi o zwycięstwo prawdy, kolejna wspaniała aktualizacja w odniesieniu do księdza Jerzego Popiełuszki, głosiciela prawdy o człowieku, o godności człowieka, o wolności człowieka, o solidarności, prawda, przywołującego nauczanie prymasa tysiąclecia, równocześnie papieża Polaka, kapłana zamęczonego za prawdę. A ostatecznie widzimy dzisiaj, że głoszona przez niego prawda i on jako świadek tej prawdy, męczennik tej prawdy, zwycięża. A odniósł to zwycięstwo i jesteśmy pewni, że po prostu opatrzność pozwoli nam doczekać również procesu beatyfikacji, czyli finału po prostu beatyfikacji, czy wręcz kanonizacji tego kapłana, który przecież jego życie, no do dzisiaj żyją ci wszyscy, którzy szydzili z niego, oskarżali go, prawda, o najgorsze intencje i tak dalej, a jednak on był świadkiem prawdy i ta głoszona przez niego prawda zwycięża. To jest właśnie kolejny człowiek zmartwychwstania, zwyciężający mocą prawdy, którą głosił. Prawdy oczywiście mającej swoje źródło w Ewangelii, bo godność człowieka, wolność, solidarność, którą głosił ksiądz Jerzy, ostatecznie jest inspirowana prawdą Jezusa, prawdą Ewangelii. I to jest homilia, która z jednej strony jest logiczna, wiemy, o czym kaznodzieja mówił, ukazał samą istotę po prostu wydarzenia zmartwychwstania, wydobywając ją oczywiście z tekstów natchnionych, z tekstów Pisma Świętego, a równocześnie zadał sobie trud aktualizacji, czyli pokazania, w kim dzisiaj to wydarzenie zmartwychwstania się uobecnia i w jaki sposób się uobecnia to zwycięstwo miłości i to zwycięstwo prawdy. Tworzenie tego rodzaju homilii nie jest rzeczą prawdą, dlatego trzecia moja rada dotycząca zarówno głoszących homilii, jak też wszystkich nas słuchających homilii jest taka: rozmawiajmy ze sobą. W jakim znaczeniu? Kaznodzieja winien bardzo uważnie słuchać tego, jak jego parafianie rozumieją na przykład właśnie zmartwychwstanie, czym ono dla nich jest, a czym nie jest, a czym powinno być, prawda? Czyli powinien prowadzić z nimi dialog. W ogóle uczniowie idący do Emaus to są właśnie tacy, takie przykłady dla homilety, bo tam używa się notabene słowa homilein. Ta ich debata to są stawianie pytań wobec tego, co się stało. Nie rozumiemy, prawda? Dołącza się ów wędrowiec, zadają mu pytania. On słucha ich pytań. W ten sposób rodzi się po prostu autentyczna odpowiedź. W ten sposób rodzi się orędzie, które jest im najbardziej potrzebne. A więc wzywam też słuchaczy homilii, miejmy odwagę po prostu rozmawiać z naszymi duszpasterzami o tym po prostu, jak to orędzie do mnie trafiło, czy czego bym oczekiwał, prawda, czy jakie skojarzenia ta homilia wywołała w mojej duszy dzisiaj właśnie, czy w jakim kierunku moje myślenie poszło, bo to często może być bardzo ważne poszerzenie horyzontów myślowych i egzystencjalnych często bardzo młodego kaznodziei, który po prostu w oparciu o swoje własne doświadczenie życiowe takiej aktualizacji na przykład, która by jakoś dla nas była bardzo mocno przekonująca, nie jest w stanie siłą rzeczy przeprowadzić, ponieważ brakuje mu tego, co się nazywa właśnie owym horyzontem hermeneutycznym, doświadczeniem egzystencjalnym własnym. Ale ono może być ubogacone poprzez właśnie doświadczenie innych. Dlatego niektórzy kaznodzieje, przygotowując się do homilii, najpierw przeprowadzają takie rozmowy po prostu z ludźmi na dany temat, na konkretny temat, o którym chcą głosić Słowo Boże. To jest jedna z metod właśnie. Proponuje się takie kręgi homiletyczne, czyli wspólne przygotowywanie orędzia na najbliższą niedzielę. Po części my to robimy tutaj w Radiu Maryja w piątek każdego wieczoru w naszej audycji Szukając Słowa Bożego. To czegoż my szukamy? My właśnie szukamy tej zasadniczej treści, która jest zawarta w tych trzech czytaniach i w psalmie, tej zasadniczej prawdy. Staramy się ją sformułować. Następnie chcemy zobaczyć, jak ona się rozpisuje na mniejsze argumenty, bo zazwyczaj każda właśnie prawda da się ją rozpisać na 2-3 elementy składowe, a następnie dzielimy się naszym doświadczeniem życiowym, właśnie jak ta głoszona dzisiaj w tę niedzielę przez Ewangelię Prawda Boża, jak ona aktualizuje się w naszym doświadczeniu chrześcijańskim. I muszę przyznać, że dla mnie słuchanie tych wypowiedzi jest bardzo cenne, bardzo ważne, ponieważ człowiek przekonuje się, że Ewangelia, tak jak to mówił właśnie ktoś, działa. Ewangelia jest aktualna w naszym życiu dzisiaj po prostu. Tak samo jak w życiu Marii Magdaleny, Piotra, Jakuba, Tomasza, po prostu innych uczniów, którzy poszli za Jezusem, słuchając Jego słowa, pójdź za mną.
Wielbimy krzyż, wysławiamy zmartwychwstanie. Gościliśmy w naszych rozmowach niedokończonych księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz przewodniczącego Ogólnopolskiego Dzieła Biblijnego imienia Jana Pawła II. Jeszcze raz, księże profesorze, bardzo gorąco dziękujemy za przybycie do studia.
To ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że w tym wspaniałym dniu Zmartwychwstania Pańskiego, wprawdzie dzisiaj poniedziałek wielkanocny, ale w gruncie rzeczy stanowi on w naszej tradycji religijnej całość z Wielkanocą, mogłem na antenie zarówno Telewizji Trwam, jak też Radia Maryja rozmawiać z Państwem właśnie na temat największej tajemnicy naszej wiary, tajemnicy, w której uczestniczymy od momentu chrztu i która nas ogarnia i która, jak głęboko wierzymy, Chrystusowi przemieni również nasze śmiertelne ciało na podobieństwo Jego ciała uwielbionego.